otwieramy pierwszą księgę Mojżeszową i 47 rozdział i wiersze od 11 do 12. Może przeczytajmy, żeby było razem z tymi poprzednim nią częścią, 46 rozdział 28 wiersza. To, co mówiliśmy poprzednio, spotkanie Józefa z ojcem Jakubem, i to jest jakby jedna całość, ten moment osiąścia w Egipcie rodziny Jakuba. Od 28 wiersza czytam. I posłał przed sobą Judę do Józefa, aby go uprzedzić, zanim przybędzie do Goszen. I przybyli do krainy Goszen. A Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego. A gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem ciebie, że jeszcze żyjesz. Józef zaś rzekł do braci swoich i do domowników ojca swego: pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu: przybyli do mnie bracia moi i domownicy ojca mego, którzy byli w ziemi kananejskiej. Mężowie ci są pasterzami owiec. Jako hodowcy bydła przyprowadzili trzody swoje, bydło swoje i wszystek swój dobytek. A gdy Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiecie: hodowcami bydła byli słudzy twoi od młodości aż dotąd, zarówno my, jak i ojcowie nasi, abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. A Józef, gdy przyjechał, powiadomił Faraona, mówiąc: ojciec mój i bracia moi przybyli z ziemi kananejskiej z trzodami swymi, z bydłem i z całym dobytkiem swoim i są w krainie Goszen. A wziął spośród braci swoich z sobą pięciu mężów i przedstawił ich Faraonowi. Faraon zapytał braci jego: jaki jest zawód wasz? A oni odpowiedzieli Faraonowi: słudzy twoi są pasterzami owiec, zarówno my, jak i ojcowie nasi. Następnie powiedzieli jeszcze Faraonowi: przybyliśmy, aby jako goście zatrzymać się w tym kraju, gdyż nie ma paszy dla trzód sług twoich, bo w ziemi kananejskiej panuje ciężki głód. Pozwól teraz, aby słudzy twoi zamieszkali w ziemi Goszen. Wtedy odezwał się Faraon do Józefa, mówiąc: ojciec twój i bracia twoi przybyli do ciebie. Ziemia egipska stoi dla ciebie otworem. W najlepszej części kraju daj mieszkanie ojcu swemu i braciom swoim, niech mieszkają w krainie Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są między nimi ludzie dzielni, uczyń ich nadzorcami trzód, które do mnie należą. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona. I rzekł Faraon do Jakuba: ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Potem pobłogosławił Jakub Faraona i wyszedł od Faraona. A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w ziemi Ramzes, jak rozkazał Faraon. Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich i cały dom ojca swego według liczby dzieci. Widzimy ten moment, kiedy w tym odległym Bożym zamiarze, gdy Bóg ma zamiar sprowadzić potomka Abrahama, który umrze za grzechy swojego ludu, Pan Bóg rozwija karty swojego planu i na razie w swoim planie zamierza sprowadzić rodzinę Jakuba do Egiptu, aby dopełniła się wina narodów kananejskich, zanim naród izraelski wróci do ziemi Kanaan, aby ją posiąść fizycznie w posiadaniu. I widzimy, że jesteśmy w pewnym momencie tego Bożego planu, w pewnym jego elemencie. Kiedy to dla swoich celów Pan Bóg sprowadza głód, a w międzyczasie przygotowuje Józefa, aby przygotował Egipt na przyjęcie rodziny Jakuba. I przygotowuje okoliczności i całe tło do tego, aby ten Boży plan kartka po kartce rozwijał się i realizował w historii świata. I widzimy, że Pan Bóg tak sprawił, tak opowiada tą historię, aby jednocześnie nie tylko pewne wydarzenia się działy, które doprowadzą do celu, ale że jakbyśmy spojrzeli przez te wydarzenia jak przez kalkę, żebyśmy zobaczyli Pana Jezusa Chrystusa, że tam On też jest. To zapowiada Pan Bóg tak. I widzimy tutaj, w tym obrazie mówiliśmy poprzednio, że gdy rodzina Jakuba przybywa do Egiptu, Józef jest ich jedynym pośrednikiem we wszystkim. Jest ich jedynym ratunkiem. Całkowicie na nim muszą polegać. Nie może się wydarzyć dla nich nic dobrego, jeśli Józef tego nie zaplanuje i nie zrealizuje. Bez Józefa nie mają wstępu. Właściwie do Egiptu są obcymi przybyszami, bez żadnych praw. Bez Józefa nie mogą dostać się przed oblicze Faraona. Bez Józefa nie mogą tam w ogóle mieszkać, ani się uratować przed głodem. Wszystko, co dzieje się w ich życiu, jest tylko przez Józefa. I oni ufają temu pośrednikowi. Składają całą ufność swoją, przyjeżdżają z całym dobytkiem, bez odwrotu, aby znaleźć ratunek przed głodem w Egipcie. I tu mówiliśmy o tym obrazie dotyczącym naszego życia, że jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem i ratunkiem dla nas jest pośrednictwo osoby Pana Jezusa Chrystusa, którego Bóg wyznaczył, aby był naszym pośrednikiem do Niego. I teraz widzimy, że już nie będziemy powtarzać tej emocjonalnej bardzo sceny spotkania Józefa z Jakubem, ale przejdźmy, zobaczmy, że Józef z daleka widzi istotny problem dla osiedlenia się jego rodziny w Egipcie. I tym problemem jest zajęcie, jest zawód tej rodziny, to, że są pasterzami. Nie jesteśmy w stanie do końca tutaj wychwycić tego kontekstu, dlaczego to tak było jakoś nieestetyczne, czy jakoś dla Egipcjan było to obrzydliwością. Możemy tylko zrozumieć, że Egipt był krajem o znacznie wyższej cywilizacji i ambicją Egipcjan było posiadanie ziemi, praca administracyjna w biurze dla państwa, zarządzanie, a nie praca z brudnymi zwierzętami, chodzenie po zwierzęcych odchodach, przebywanie miesiącami poza domem po to, żeby te zwierzęta wypasać. To było dla nich zajęcie bardzo jakieś takie poniżające, tak powiedzmy. I siebie widzieli jako lepszych. I może coś było w tym społeczeństwie takiego, jak było kiedyś podział na szlachtę i pospólstwo, że to były zajęcia dla ludzi najniższego stanu, najniższego intelektu i że to było coś nawet silniejszego, takiego jak system kastowy w Indiach, gdzie po prostu pewne zajęcia były przypisane do pewnych osób i Egipcjanin rodowity się takimi rzeczami nie zajmował. I coś takiego musiało istnieć w Egipcie, taki podział, który stwarzał poważny problem kulturowy, żeby ta rodzina mogła jakoś bez przeszkód zamieszkać w tym Egipcie. I widzimy tutaj wielką mądrość Józefa, jak z tym problemem sobie poradzić. Taką widzimy mądrość i taką rozwagę, taką jakby to powiedzieć delikatność, żeby pokonać ten problem. I z jednej strony widzimy, że może ten konflikt był taki, jaki spotykał Pana Jezusa Chrystusa, gdy usłyszał opinię o sobie, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Taki konflikt tutaj mamy. I widzimy, że Józef po pierwsze identyfikuje się ze swoją rodziną. Dla niego to nie jest problem, aby identyfikować się z pasterzami owiec. Po drugie, widzimy, że to są bracia, którzy taką krzywdę mu wyrządzili. A jednak Józef jest znacznie ponad tym. I widzimy, że Józef wyobraża sobie, co się wydarzy, gdy oni przyjadą i zastanawia się, jak ten problem rozwiązać. I wie, że mógłby na przykład pokombinować i powiedzieć, tutaj pasterze owiec, faraon się zrazi, tak jakoś to może ominimy to spotkanie, załatwimy to po cichu, wy się nie przyznawajcie, tam wam to wszystko pozałatwią. Ale widzimy, że tutaj myślenie Józefa jest takie, powiedzieć prawdę, wszystko jak jest, nic nie ukrywać, jeżeli to od Boga wyszło, to Bóg znajdzie na to rozwiązanie. I faraon musi ten dyskomfort przełknąć, kiedy stanią przed nimi pasterze owiec i będzie musiał uznać, że ten jego Józef, który tak mu pomógł, z takiej rodziny pochodzi. Ale z drugiej strony zmniejsza ten stres i to napięcie, ten dyskomfort, uprzedza faraona i mówi, przyjechała do mnie moja rodzina. I od razu uprzedza, bo zobaczcie, bo jeżeli tak przed faraonem staje ktoś, przyjeżdża jakiś człowiek, którego on nie zna, no to co my się pytamy kogoś, nie? Jak kogoś nie znamy? A czym się zajmujesz? Co robisz? To dla nas jest jakby takie coś, co powoduje, że zaczynamy w naszym wyobrażeniu coś wiedzieć o tym człowieku, nie? Pytamy się o rodzinę, ile masz tam dzieci czy coś, albo i jaki jest twój zawód, czym się zajmujesz? To jest takie coś, takie bardzo najbardziej proste, oczywiste pytanie na pierwszy kontakt. I druga rzecz, dla faraona oczywiście, który jest nastawiony pozytywnie, bo sam zaprosił tą rodzinę, jest też istotne, on jest organizatorem, odpowiada za cały kraj, no to chce się dowiedzieć, czym ci ludzie się zajmują, czy może dać im jakieś zajęcie, czy może by byli w jakimś sensie pożyteczni, przydatni tutaj w Egipcie, żeby mieli swoje miejsce. To jest takie oczywiste, że faraon będzie chciał się o to zapytać. I Józef to przewiduje i uprzedza delikatnie faraona i mówi, ojciec mój i bracia przybyli z ziemi kananejskiej, z trzodami swymi, z bydłem i z całym dobytkiem swoim i są w krainie Goszen. Już mówi o bydle, o całym dobytku. I zobaczcie, co jeszcze robi. A z braćmi robi normalnie próbę. I mówi, słuchajcie, przyjdziecie, to on najprawdopodobniej zapyta się o to. To słuchajcie, mówicie tak jak leci, kim jesteście, co robicie, z czym przyjechaliście, a następnie, chociaż faraon obiecał, to co? Zobaczcie, co robią. Każe im powiedzieć, poproście o to, żebyście mogli tu przebywać. I pozwólcie faraonowi zdecydować jeszcze raz, pomimo, że już obiecał. I widzimy, że Józef ma taką postawę wobec faraona, że nie wychodzi przed szereg, ale chociaż samo wszystkim decyduje, to pozwala faraonowi podjąć tą decyzję i do tej właściwej postawy wobec autorytetu władzy zachęca też braci swoich. Mówi, będziecie zestresowani, dwór patrzy, nowe miejsca, przepych, bogactwo, ale tak powiedzcie, wszystko jak jest, a następnie poproście. I widzimy, że wypowiedź braci brzmi bardzo rozsądnie i adekwatnie do okoliczności. I to wszystko się jest zaaranżowane przez Józefa, przez jego mądrość i dyskrecję. Faraon jest uprzedzony, bracia są wybrani, przygotowani są, co mają powiedzieć i następnie odbywa się spotkanie. I zobaczcie, trudne spotkanie. Każdy by się stresował, jak miał stanąć przed prezydentem kraju albo prezydentem Stanów Zjednoczonych i coś powiedzieć, nie? I ma tylko na to 10 sekund, czy tam 15 sekund, no jedno zdanie może powiedzieć. To co powiedzieć? I widzimy, że bracia nie mają postawy roszczeniowej, nie są zagubieni, mają przygotowane, co chcą powiedzieć i pozwalają faraonowi działać. Mówią z szacunkiem, z odpowiednią postawą i z odpowiednim uniżeniem. Nie mówią, daj nam to i to, bo potrzebujemy, tylko mówią, jesteśmy gości, przyszliśmy czasowo, potrzebujemy pomocy, bo skończyła się żywność dla naszych trzód. Jeżeli byś nam pozwolił, pozwól nam przetrwać tu chwilę, a jeżeli sytuacja się poprawi, wrócimy do siebie. Pozwól nam zostać tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żeśmy się zatrzymali, żeby tylko nasze trzody miały coś do jedzenia, pomimo głodu. A my sobie poradzimy. Chcemy być jak najmniejszym kłopotem. Tak brzmią słowa braci. Widzimy, że Józef okazuje się nie tylko człowiekiem wierzącym, ale człowiekiem mądrym. I widzimy, że jakże inaczej wypada ta sytuacja, jak inaczej bracia Jakuba się zachowują w tej sytuacji, a jak inaczej zachowali się w Sychem. Jaki kontrast jest pomiędzy tym, gdy są prowadzeni przez Józefa wierzącego człowieka, a co się stało z Sychem, gdy reagowali pod wpływem swoich nieopanowanych emocji. I jakże często nam, jako ludziom wierzącym, brakuje tej mądrości, jaką miał Józef w różnych sytuacjach naszego życia. Jak się zachować właściwie wobec władzy, w pracy, w szkole. Ale zobaczmy, co było źródłem tej mądrości Józefa. Zastanówmy się chwilę, bo źródłem tej mądrości była prawdziwa pobożność. Prawdziwa tej postawy była prawdziwa pobożność. Bo to była właściwa ocena, po pierwsze, tego, kim jestem przed Bogiem. Jestem zbawionym grzesznikiem. Wszystko, co mam w życiu, otrzymuję z łaski. I akceptacja roli, jaką Bóg mi w życiu wyznacza. Bóg dał Józefowi zadanie uratowania narodu egipskiego przed głodem. Dał mu ogromną odpowiedzialność. Ale mając tak wielką władzę, Józef nie przekracza swoich granic, które mu Bóg dał. Nie manipuluje faraonem. Nie pozostawia faraona na swoim miejscu. I pozwala faraonowi działać i być faraonem. A więc widzimy tą ocenę sytuacji w patrzeniu, jak Bóg mnie widzi, kim jestem przed Bogiem naprawdę i wykonywanie zadań, do których Bóg mnie powołał. Nie przekraczanie tych granic. Ze strony braci nie pojawia się żadne powoływanie się na zasługi Józefa. Faraonie, daj, bo zobacz, ile Józef dla ciebie zrobił. Nie pojawia się ton nacisku. Należy nam się to i to, bo zobacz, Faraonie, gdyby nie Józef, to co, kim byś był? Nic w tego nie ma. Jakie to jest ludzkie? Jakiś delikatny tam szantażyk. I widzimy tutaj, źródłem tej właściwej postawy Józefa była prawdziwa pobożność. Jego relacja z Bogiem. I to nam mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza 4:8. Przytaczam to, bo z całą pewnością na obozie do 4 rozdziału z Denisem nie dojdziemy. Ale zobaczcie, 1 Tymoteusza 4:8. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę życia teraźniejszego i wiecznego. Tu mamy, widzimy tą pobożność Józefa zastosowaną w praktyce. Jak zachować się w tej trudnej sytuacji, żeby pokonać te trudności kulturowe. Z jednej strony rodziny, która nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego co oni robią jest obrzydliwe dla Egipcjan, a z drugiej strony mieć autorytet Faraona za sobą, żeby pomóc tej rodzinie osadzić ją w tej ziemi Goszen. I często nam, jako ludziom wierzącym, jest trudno znaleźć tą drogę mądrości. Czasami wobec świata myślimy naiwnie czy nierealistycznie, że skoro jesteśmy wierzącymi, otrzymaliśmy od Boga łaskę, to teraz w jakiś sposób jesteśmy ludźmi wyjątkowymi i od ludzi na świecie możemy spodziewać się wyjątkowego traktowania. Że tu zobaczcie, my jesteśmy wierzący, to coś szczególnego. Dla ludzi to tak jest, ale to jest często taka naiwność. I zaczynamy traktować okazaną nam przez Boga łaskę jako powód do wyróżnienia w świecie. W obszarach życia, w których wcale nie jesteśmy wyjątkowi. Zobaczcie, czym mogli bracia Józefa przyczynić się do rozwoju cywilizacji egipskiej i państwa egipskiego. Co oni mogli wnieść? Mogli zostać najwyżej hodowcami bydła faraona. Tyle mogli wnieść do architektury, do nauki, do wiedzy Egipcjan, którzy zbudowali tą kulturę. Ale mogli mieć poczucie, ale Pan Bóg, ale Józef, zobacz, co Józef zrobił. Zobaczcie, nieprzekraczanie tych granic. Często jesteśmy tak naiwni w świecie. Brakuje nam tej mądrości, żeby widzieć siebie we właściwym świetle. To nie znaczy, że bracia Józefa nic nie byli warci, że nie mieli żadnego znaczenia, ale to właśnie prawdziwa pobożność, właściwe zobaczenie siebie pomaga być im użytecznym w tym doczesnym świecie. Gdy widzimy swoją grzeszność i doceniamy okazaną nam przez Boga łaskę, wtedy mamy szansę zacząć być użyteczni dla innych. Możemy zacząć zdobywać odpowiednią wiedzę i kompetencje, jak w tym doczesnym świecie służyć Bogu i innym ludziom jak Chrystus. To była ta praktyczność, jaka była w Józefie. Czasami też nasza postawa jest niedojrzała wobec innych ludzi, jako wierzących. Nie potrafimy wczuć się w sytuacje i otaczające nas okoliczności życiowe. Uważamy, że skoro znamy na podstawie Biblii odpowiedzi na najważniejsze pytania życia, bo tak jest, to wtedy za bardzo to poszerzamy i wydaje nam się, że znamy odpowiedź na wszystkie pytania. a nikt inny wokół nas nie ma żadnej racji. Nie jesteśmy wystarczająco wrażliwi i nie słuchamy tak, jak powinniśmy. Mówimy za wiele i za szybko o sprawach, na których się nie znamy i dobrze ich nie rozumiemy. I zniechęcamy ludzi do siebie albo nastawiamy ich negatywnie do siebie i do Ewangelii, zanim oni jeszcze zdążą Ewangelię z naszych ust usłyszeć. Już starczy, że Ewangelia ich zrazi. Nie róbmy tego my przez swoją jakąś źle rozumianą wyjątkowość. A więc tu widzimy tą mądrość Józefa, że w jego postawie ujawnia się ta duchowość, ta prawdziwa pobożność. Postępowanie Józefa tutaj, w tej sytuacji, dokładnie wypełnia słowa Pana Jezusa, który zalecił nam, ludziom wierzącym, Mateusza 10:16. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Powiedzieć całą prawdę, a jednocześnie pozwolić ludziom, którzy mają kompetencje, działać, mając ufność w Bogu. Przewidywać sytuację, uprzedzać, zmniejszać napięcia, a jednocześnie być człowiekiem pobożnym pośród niewierzących. To jest ta sytuacja poopisana, powinna głęboko nas zastanawiać, czy my tak samo właśnie postępujemy. Czy jesteśmy mądrzy i uprzejmi? Czy okazujemy także niewierzącym należny im szacunek? A czy świat naokoło, około nas, który na nas patrzy, dostrzega w nas Bożą mądrość i Boży pokój w sercu przez Pana Jezusa Chrystusa? Bo to jest ta mądrość w praktyce, która tutaj okazał Józef. I zobaczmy teraz wiersze 7-10. Bo tu mamy tą drugą sytuację, drugie zastosowanie w tym fragmencie. Na pewno w Faraonie była ciekawość, żeby poznać rodzinę Józefa. Bo Józef na pewno był dla niego zagadką. Był kimś, kto wierzył w swojego Boga. Nie wierzył w bogów egipskich. Zapewne nieraz opowiadał. Miał okazję przynajmniej Józef powiedzieć Faraonowi o Bogu, który objawił się jego pradziadkowi Abrahamowi, następnie dziadkowi Izaakowi, ojcu Jakubowi i teraz także przez niego Pan Bóg wyjaśnił sny Faraona. I dla człowieka niewierzącego to musiało być intrygujące. I chciał zapewne poznać, skąd pochodzi ten Józef. I dyskomfortem musiało być dla Faraona usłyszeć, że to pasterze owiec gdzieś z jakiegoś pogórza kananejskiego, co to w ogóle jest, dzicz. A z drugiej strony bracia odezwali się rozsądnie i bardzo mądrze. Dobrze wypadli na dworze Faraona wobec tych wszystkich sług, którzy patrzyli i służby. I teraz Jakub. I Faraon widzi tego staruszka wchodzącego, prowadzonego przez Jakuba, wchodzącego do tej sali. I tak może trochę z uprzejmości, może trochę z ciekawości, tak pyta się, bo co tu się zapytać takiego człowieka, nie? No to pyta się tak, żeby może ten Jakub miał się czym pochwalić, żeby tak uprzejmie. A ile ty masz lat? Staruszku, tak wiesz, tak zagadał do niego, nie? I zobaczmy tą szokującą odpowiedź Jakuba. Po pierwsze, Jakub odpowiada, życie nie jest po to, żeby spędzać czas. Życie to pielgrzymka do celu. I teraz zobaczmy przepych Faraona, wielką chwałę, budynki, złoto, marmury i pasterza z gór, starego człowieka, który tak odpowiada, życie nie jest po to, żeby je przeżywać i konsumować, ale jest pielgrzymką do celu. Życie jest po to, żeby człowiek wydał owoc, a kontekstem pielgrzymki Jakuba był Józef, który okazał się tak niezbędny dla Egiptu do przeżycia. W tym kontekście musimy patrzeć na odpowiedź Jakuba. Dlaczego to wszystko się dzieje? Pielgrzymujemy. I widzimy, że Jakub mówi, a mojej pielgrzymki jest już 130 lat. Przy średniej życia w Egipcie 40 lat, bo tak mówią badania, że te ciężkie warunki życia sprawiały, że średnio żyło się 40 lat w Egipcie, a najdłużej historycznie zapisany faraon, który żył według dokumentów, żył 90 lat. To 130 lat na faraonie, który tylko o tym myślał, żeby jak najdłużej przeżyć oczywiście, no bo czym się ludzie, którzy mają pieniądze, tylko się zajmują tym, żeby w dobre bycie przeżyć jak najdłużej. To zrobiło wrażenie. 130 lat. To musiało wzbudzić szacunek. Ale widzimy, że Jakub nie robi z tego z tych 130 lat żadnej celebracji. Nic nie ma z tym, żeby się tym chwalił, ale odwrotnie mówi, szybko to zleciało i był to trudny czas, a on, jako Jakub, nieraz w życiu zawiódł. Krótki i zły był to czas. Moje życie było krótkie i ciężkie i nie ma co podziwiać, nie ma się czym zachwycać w tym, jak długo żyję. Jeżeli coś dobrego się przeze mnie wydarzyło, w domyśle patrzmy na Józefa, to nie moja to zasługa. To również musiało zrobić na Faraonie ogromne wrażenie. To musiało uświadomić Faraonowi, że w każdej chwili on też może odejść i nic z sobą z tej chwały ziemskiej nie weźmie. Czas życia mija szybko wśród spraw pilnych, ale jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Dokąd pielgrzymujemy? Ten człowiek wie, ja nie wiem. Do tego dołącza się ta świadomość porażek, do których człowiek się nie chce przyznać i sukcesów, które chce sobie przypisać, a tak naprawdę nie od człowieka one zależały. I gdy usłyszał te głęboko pokorne słowa tego 130-letniego pasterza, głęboko pokorne słowa, miejmy nadzieję, że w jego umyśle i także w naszym, przypominamy sobie, Faraon sobie pomyślał, być może, już to kiedyś słyszałem. Już to kiedyś tutaj w tym miejscu ktoś mi mówił. Kto to był, kto mówił? Nie w mojej to mocy, ale Bóg da Faraonowi pomyślną odpowiedź. Faraon zrozumiał, że ten stary pasterz, ojciec jego sługi Józefa, ma w sobie duchową głębię daleko przekraczającą cały jego królewski majestat i bogactwo. Te dwa zdania wypowiedziane z taką pokorą w kontekście nadprzyrodzonej mądrości i nadprzyrodzonej pokory też Józefa, syna tego starca, powiedziały Faraonowi więcej niż niejedno kazanie. Jakub nie udawał, nie musiał udawać przed Faraonem kogoś wielkiego, bo Jakub stał przed żywym Bogiem i wiedział, kim jest prawdziwy Bóg i kim on jest przed Bogiem. To się liczyło dla Jakuba przede wszystkim i było jego źródłem pokoju i pokory. Widzimy, że gdy pominąłem to, ale zwróćmy uwagę na ten dysonans, gdy ten staruszek wchodzi do tej sali tronowej i widzimy Faraona na tronie, to Jakub błogosławi Faraona. Ludzie mogą sobie pomyśleć, się uśmiechnąć tam, nie wie, co się dzieje. Jak? No przecież to Faraon może błogosławić tego Jakuba, a nie Jakub tego Faraona. To większy, mniejszego błogosławie, nie na odwrót. Ale teraz, gdy przy wyjściu Jakub błogosławi Faraona, modli się o błogosławieństwo Boże dla Faraona, to Faraon widzi zupełnie inne znaczenie tego i zupełnie inaczej postrzega. Widzi tam tą głębię, która jest zarówno w Jakubie, jak i w Józefie, której nie ma człowiek niewierzący. Widzimy, kto tu jest naprawdę większy. Popatrzmy, że to dzięki wierze Jakuba, że Jakub w swoim życiu przeciwstawił się własnej cielesności. Nie został w Haranie, ale zgodnie z Bożą obietnicą wrócił do Kanaanu, przeciwstawiając się Labanowi, zmagając się przy przeprawie przez rzekę, obawiając się Ezawa, wrócił przez wiarę i wychował Józefa, a następnie przeżył te 20 lat rozłąki i cierpienia. To dzięki jego niezłomnej wierze teraz cały Egipt korzysta z chleba. Nie dlatego, że Jakub to sprawił, ale dochował wierność, a Pan Bóg to sprawił. Ale widzimy, że Jakub nic z tego sobie nie przypisuje. Raczej wskazuje na swoje niedociągnięcia i na Bożą łaskę. W tym kontekście to drugie błogosławieństwo Jakuba musiało mieć naprawdę głębokie duchowe znaczenie. Tak naprawdę to nie Faraon ratuje przed głodem Jakuba, ale dzięki Jakubowi i jego wierze Egipt został uratowany przed głodem. Widzimy też, jak w Jakubie i Józefie wypełniają się obietnice dane przez Boga Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione inne narody. A to dopiero początek spełniania się Bożej obietnicy, bo Józef jest tylko typem i obrazem prawdziwego potomka, który ma przynieść zbawienie całemu światu, Jezusa. Jakub i Józef prawdziwie stają się dla swego pokolenia światłem na świecie i solą ziemi. Oni właśnie tą rolę, do której wzywa Pan Jezus Chrystus nas, wypełnili w swoim pokoleniu. Pomyślmy sobie, że także dzisiejszy świat istnieje i jest podtrzymywany przez Boga, dlatego że są wciąż wierzący, których Pan Bóg powołuje do życia, którzy pełnią rolę światła i soli. Bądźmy wzmocnieni, patrząc na przykład Jakuba i Józefa, aby także przez nas to Boże błogosławieństwo mogło płynąć na świat. Nie musimy bać się świata, nie musimy zazdrościć światu, ale nie mamy też powodu, aby nie doceniać ludzi na świecie i szanować ich za to, w czym są dobrzy. Ale naszym zadaniem jest być dla nich błogosławieństwem przez to, że jesteśmy pobożni pośród nich. Żyjemy według Bożego Słowa i Bożego umysłu pośród nich. Jesteśmy światłem i solą, modląc się za nich i po prostu żyjąc jako wierzący pośród tego świata. Modląc się też o władców, tak jak modlił się Jakub o Faraona. Mamy modlić się o nas samych, ale też o to, aby być błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. Dla tych, z którymi Bóg styka nas w swojej opatrzności, w naszym życiu, w każdym codziennym dniu. I zobaczmy wiersze 11-12. A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w ziemi Ramzes, jak rozkazał Faraon. Zaopatrywał Józef w chleb ojca swego i braci swoich i cały dom ojca swego według liczby dzieci. Zobaczmy, Boże zaopatrzenie, Boże zaopatrzenie. Widzimy na koniec, że Faraon na skutek mądrego postępowania Józefa udziela rodzinie Jakuba dokładnie tego wszystkiego, co potrzebują. Zobaczcie, otrzymują prywatną posiadłość. Otrzymują ziemię na własność. Za darmo. W najlepszej części kraju. Otrzymują rządową pracę. Otrzymują oficjalne zajęcie. Są hodowcami królewskiego bydła. Mają pensję stałą. Mają ziemię. Mają pracę państwową. I jeszcze Józef dba o nich, bo na czas głodu dostają wyżywienie nawet dla każdego najmniejszego dziecka. O najmniejsze maleństwo Józef dba i liczy, żeby dla każdego starczyło. A więc widzimy tutaj, próbujemy sobie teraz na sam koniec odpowiedzieć na to pytanie postawione w tytule kazania. Po czym poznać lud Boży w Egipcie tego świata? Po czym poznać lud Boży w Egipcie tego świata? I mamy po pierwsze zaufanie pośrednikowi. Widzimy zaufanie pośrednikowi. Jak oni Józefowi, tak my ufamy Panu Jezusowi Chrystusowi. Cała ufność w Nim. Po drugie, mądrość życiowa wypływająca z pobożności, z bojaźni Bożej. Ta praktyczna mądrość życiowa wypływająca z pobożności, która do wszystkiego jest przydatna i ma obietnicę życia teraźniejszego i wiecznego. Po trzecie, widzimy, że lud Boży w tym świecie jest błogosławieństwem dla świata. Jest solą ziemi i światłością. I taką rolę pełni. Jest pożyteczne dla ludzi w sensie duchowym i też doczesnym. Po czym można Boży lud poznać w Egipcie tego świata? Po pokorze wynikającej ze świadomości stania w Bożej obecności. Świadomości, że stoję w Bożej obecności. I z tego wynika moja postawa wobec mojego własnego życia, ale też życia ludzi wokół mnie. I na końcu postawa wdzięczności. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak Bóg nas zaopatruje, co Bóg nam daje. I w ten sposób widzimy, jak wejście rodziny Jakuba pod przewodnictwem Józefa staje się błogosławieństwem dla Egipcjan, dla Faraona i Egipcjan, gdy wierzący ludzie zamieszkają w Egipcie tego świata. Do tego jesteśmy powołani jako wierzący, aby się zastanawiać nad tym, jak patrzy na siebie. Jak patrzę na innych, jak mam się zachować, jaką rolę pełnię. Amen. Amen.